O 9:00 Marcin Graczyk, 9:06. Witam serdecznie. A ze mną w studiu dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Witam panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a premierem. I pana zdaniem kłótni o krzesła i samolot już nie będzie dzięki temu orzeczeniu?
Myślę, że tak, chociaż to orzeczenie niewiele wnosi, ale przez to, że pokazuje, że nie tędy droga, i właściwie cytuję przepisy Konstytucji, ja jestem wielkim zwolennikiem tego orzeczenia i tego, że Trybunał nie poszedł za daleko, czego się trochę obawiałem. Trybunał przypomniał zasady, które moglibyśmy wyczytać z Konstytucji, a więc jest przypomnienie głównym podmiotom, że prezydent jest naczelnym, najwyższym przedstawicielem państwa i właściwie jak chce jechać, to nikt go nie jest w stanie powstrzymać i że politykę rządu ostatecznie formułuje Rada Ministrów i że powinni ze sobą współdziałać i współpracować. Tacy mądrzy byliśmy przedtem, ale mądrość jest nie tylko kwestią intelektualną, jest kwestią dojrzewania do jej przyjęcia.
No właśnie, bo tacy mądrzy byliśmy przed orzeczeniem, bo chyba nic się nie zmieniło w podejściu tych dwóch stron tego konfliktu. Dziś rano wicepremier Schetyna mówi, werdykt Trybunału powinien utemperować zapędy kancelarii prezydenta. Zdaniem wicepremiera kontynuowanie pracy nad ustawą kompetencyjną dlatego jest bezprzedmiotowe. Z drugiej strony mamy Adama Bielana, współpracownika pana prezydenta, który mówi o sukcesie prezydenta, który Trybunał oddalił wszystkie postulaty pana premiera. Mamy też takie komentarze jak to, że szczyty raczej nie dla prezydenta, bo tylko w szczególnych przypadkach, zdaniem niektórych gazet, pan prezydent będzie mógł teraz jeździć. No to chyba wszystko będzie po staremu.
To rzeczywiście, ja nie przeczytałem jeszcze tych wypowiedzi. To brzmi gorzej niż sądziłem. Dlatego, że sądziłem, że Trybunał w bardzo rozsądnym, salomonowym orzeczeniu przypomniał pewne podstawowe zasady i tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia argumentów, bo argumenty są znane, ale kwestia dojrzewania do przyjęcia pewnego stanowiska. A z tego, co pan powiedział, to jeszcze nie jesteśmy na etapie pełnej dojrzałości.
Spory kompetencyjne będą dalej? Pan prezydent będzie chciał jeździć, a rząd powie, pan nie może, bo to nie jest szczególny przypadek. To jest możliwe?
Prezydent może jechać gdzie chce. Jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i powstrzymywanie go w ten czy w inny sposób jest co najwyżej żenujące. Natomiast prezydent ma obowiązek reprezentowanie stanowisko rządu. Oczywiście powstaje pytanie, a co będzie, jeśli nie będą rozumieli tego stanowiska tak samo? Co będzie, do kogo należy ostatnie słowo w kwestiach merytorycznych? Mnie się wydaje, że do rządu oczywiście, dlatego że rząd, ale we współdziałaniu. Czyli, jak pan każe mi to powtórzyć jeszcze raz, to stracę wiarę w to, że to orzeczenie coś przyniosło. Ale do niedawna tak sądziłem, że stanowiło pokazanie pewnej ściany, poza którą już dalej iść nie można.
A może to orzeczenie powinno być bardziej szczegółowe? No, jasno powinno określić, to nie. Wolno panu, to panu.
To nie byłoby wolno Trybunałowi. Trybunał by poszedł za daleko. Ja bardzo szanuję stanowisko Trybunału w tym zakresie, że Trybunał się powstrzymał przed pójściem zbyt daleko. Jest taka pokusa sędziokracji, prawda? Władzy sądzenia za daleko, kreacjonizmu. Tutaj Trybunał wykazał bardzo daleko idące umiarkowanie i chwała mu za to.
W tym uzasadnieniu orzeczenia znajdujemy takie zdanie, że powinno być to wszystko w Konstytucji uszczegółowione, że rzeczywiście ta Konstytucja nie sprzyja temu współdziałaniu.
Wie pan, rzeczywiście to jest dziwne. Ja mogę... Może sięgnę do przykładu. Kiedyś byłem na jakimś seminarium daleko gdzieś w Oksfordzie, czy w Cambridge, nie pamiętam, w Cambridge. I na seminarium konstytucyjnym, gdzie była mowa o prerogatywach królowej. Królowa działa na podstawie rady prime minister, advice of prime minister. Ja zapytałem wtedy, co będzie, jeżeli nie posłucha tej rady. No bo tak teoretycznie, jeżeli jest rada, to ja ją mogę posłuchać lub nie. Wykładowca był bardzo speszony, myślał chwilę, powiedział, ale przez 300 lat się tego nie zdarzyło. Czyli pewien obyczaj konstytucyjny, nad którego wypracowaniem jeszcze jesteśmy, powinien to rozstrzygać. Czy można to wszystko przewidzieć w Konstytucji? Można bardziej to rozwiązać. Na przykład pójść w kierunku mocniejszego systemu prezydenckiego lub kanclerskiego, co kto woli.
No właśnie, czy to nie powinno być tak zrobione? Czy to by raz na zawsze nie wyjaśniło tych wszystkich sporów, bo pewnie te spory będą wracać i w tym przypadku i być może za kilka lat winno.
Oczywiście, dlatego że istnieje pewny rodzaj dwuwładzy, jak weźmiemy artykuł 10 punkt 2 Konstytucji, kiedy mówi, że władzę wykonawczą stosuje rząd i prezydent. Potem jest mowa, że prezydent może wykonywać swoje zadania wyłącznie na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach, czyli musi być pewne uszczegółowienie. Tego nie ma. I zaczynają być problemy. Tak, powinno to być bardziej skonkretyzowane i punkt ciężkości bardziej przesunięty na rzecz prezydenta lub systemu kanclerskiego, który w 3/4 w Polsce istnieje, ale musimy sobie zdawać sprawę, że do końca się tego nie zrobi. To nie jest książka kucharska, gdzie wiadomo, ile trzeba określonych składników dołożyć, żeby ciasto wyrosło.
Ja przygotowując się na naszą rozmowę, przeglądałem wywiady pana, trafiłem na wywiad nasz, tu w tym studiu sprzed roku, jeszcze w starym studiu, w starej siedzibie, i też rozmawialiśmy o tym samym, o problemach między prezydentem i premierem.
Mam nadzieję, że mówiłem to samo.
Tak, jak najbardziej. Ale wtedy pan pochwalił się, że biuro rzecznika rozpoczyna pracę nad własnym projektem konstytucji.
Pochwalić to jest złe słowo. Wymknęło mi się, prawda? Przy przesłuchaniu przez pana powiedziałem o kilka słów za dużo. My pracujemy nad szeregiem programów stanowienia prawa, jak należałoby to zreformować. Reformy wymiaru sprawiedliwości w różnym zakresie. Przepisów ogólnych prawa administracyjnego. Postępowania dyscyplinarnego w sprawie zawodów prawniczych. Po co ja to robię? Chociaż właściwie można by zapytać, czy powinienem i mam prawo. Na wszelki wypadek, kiedy powstanie taka potrzeba, to u nas później się okazuje, że wszyscy, którzy powinni to robić, zapomnieli, tylko o tym mówili. Więc również pracujemy od dłuższego już czasu nad przygotowaniem jakiegoś alternatywnego. Alternatywnego, dlatego że decydent polityczny, jaki wybierze model, to już nie nasza sprawa, alternatywnego modelu konstytucji. Jednego prezydenckiego, drugiego kanclerskiego.
Te prace zmierzają do końca, czy...
Jestem przekonany, że w trakcie mojej kadencji te prace zostaną zwieńczone powodzeniem i że w pewnym momencie, jeżeli aktualny rząd będzie sobie życzył, czy aktualny parlament, to będziemy mogli to przedstawić.
Panie profesorze, będziecie to przedstawiać, nie wiem, na konferencjach prasowych, czy też pójdzie pan do premiera, do prezydenta, pokaże im to?
To jest najtrudniej. Niedawno wysłałem, dawno, bo w listopadzie czy w październiku wysłałem projekt przepisów ogólnych prawa administracyjnego, znakomity projekt do wszystkich najważniejszych podmiotów posiadających inicjatywę legislacyjną. Prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu i czekam na odpowiedź. Czyli ta chęć wysłuchania nie jest taka pełna największej ochoty.
Ale co do tego, że konstytucję trzeba doprecyzować, zmienić, chyba już nikt nie ma wątpliwości.
No w każdym razie ja i wiele osób, z którymi współpracuję, czy którymi się stykam, sądzimy i mówiłem o tym na zgromadzeniu ogólnym niedawno, w kwietniu Trybunału Konstytucyjnego, że weszliśmy już w moment konstytucyjny. Moment konstytucyjny, takie określenie jak teraz modna narracja, to jest moment konstytucyjny, w którym wszyscy, czy znaczna większość ludzi sądzi, że już dalej być nie może, że jest szereg problemów, które powinny być rozwiązane.
Panie profesorze, tylko tak naprawdę od 2 lat już wszyscy mówią, że konstytucja nie jest najlepsza, trzeba by ją zmienić. Nie ma żadnych projektów tak naprawdę. W Sejmie nie ma nawet komisji konstytucyjnej.
No ale przepraszam bardzo, ja panu zaręczam, że my będziemy mieli projekt, jak dobry czy jak doskonały, tego nie mogę zaręczyć na miarę naszych możliwości, dlatego że wyszedłem z tego samego, co pan, przekonania, że ciągle ktoś mówi i mówi przeważnie przez tydzień, a po tygodniu zmienia się przedmiot tego, o czym się mówi i o tamtym się zapomina. Więc ja wychodzę z założenia, że w pewnym momencie ktoś to powinien zrobić. I potem można powiedzieć, nie ma pan racji, ale może się okazać, że będę jedynym podmiotem, który będzie miał coś do zaprezentowania.
No wierzę pan w to, że w takim gorącym politycznym czasie, trochę też kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, kiedy dwóch głównych oponentów jakby ma ochotę na ten urząd. Da się zmienić konstytucję, no bo doprecyzowanie będzie oznaczać, że ktoś dostanie więcej władzy, a ktoś dostanie jej mniej.
Wie pan, ja coraz mniej rozumiem ze sfery życia politycznego Polski i nawet nie chcę rozumieć, bo to przekracza moje możliwości, a także moją odporność psychiczną, więc ja robię swoje. Co z tego wyniknie, to zależy od okoliczności. Teraz, kiedy byłem specjalnie bardzo już pesymistycznie nastawiony do rezultatów swojej pracy, kazałem sporządzić listę tego, co udało się osiągnąć na przykład w ostatnim roku. Bo ja zapominam o tym, występuję w setkach, tysiącach spraw i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i zadowoleniu wykaz tego, co się udało osiągnąć, jest tam chyba 20 kilka stron, proszę sobie wyobrazić, takim dwunastką pisanych. Będziemy to segregować. Czyli ta praca w końcu może nie idzie na marne.
Panie profesorze, a jak pan się podał taki pomysł, który już się pojawił, żeby pracę nad konstytucją od razu opatrzyć takim zastrzeżeniem, że na końcu tej pracy wpiszemy do tej konstytucji 5-letnie vacatio legis, 4-letnie, tak aby no, ten cały proces pracy nad nią wyłączyć ze sporu politycznego.
No nie, vacatio legis to wtedy, kiedy już mamy uchwaloną konstytucję, to jest bardzo trudny będzie moment politycznie, i potem mówimy, potrzeba jest, abyśmy się wszyscy z nią dobrze zapoznali, na przykład za pół roku wchodzi, czy pewne instytucje trzeba przygotować. To jest vacatio legis. I sporów, czy jak, tego się nie da wprowadzić. Ja no nie jestem aż tak wielkim optymistą, jak staram się wydawać, no ale musimy coś robić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.
Dziękuję.
Czy nadal będziemy musieli płacić za drogi autostradopodobne, tyle ile za prawdziwe autostrady? Magazyn KG poprowadzi jak zwykle Tadeusz Mosz z Telewizji Polskiej.
Po 9:00, od poniedziałku do piątku zaprasza Marcin Graczyk.